Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o języku i o tym, w jaki sposób to, co i jak mówimy, wpływa na to, w jaki sposób myślimy. A moim gościem jest dzisiaj pan Mateusz Adamczyk, członek Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej Rady Języka Polskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Chciałbym może zacząć od tego takiego może otwartego i bardzo ogólnikowego pytania, ale w jaki sposób to, co mówimy, określa to, jak myślimy, albo kształtuje to, w jaki sposób myślimy?
No to nie wiem, ile mamy czasu, panie redaktorze, ale jednoznacznych badań co do tego nie ma. To znaczy, wydaje nam się i rzeczywiście niektóre badania psycholingwistyczne na to wskazują, że język jest mocniej albo słabiej powiązany z naszym sposobem myślenia. Kiedyś panowało takie przekonanie, że zawsze myślimy w jakimś języku. Teraz badania naukowe pokazują, że nie zawsze myślimy w jakimś języku, że język jest tylko narzędziem przekazywania myśli, to narzędziem niedoskonałym. I to sprawia, że i niedoskonale wyrażamy myśli, ale także niedoskonale za pomocą tego języka te myśli kształtujemy. I to widać w wszelkiego rodzaju nieporozumieniach, które zachodzą między nami w komunikacji, ale też nieporozumieniach, które zachodzą z samymi sobą, bo przecież czasami sami nie wiemy, o co nam dokładnie chodzi, jak to wyrazić i jak to ubrać w słowa, na przykład w kontakcie terapeutycznym. Chcemy wierzyć w to, że język kształtuje nasze myślenie i czujemy to intuicyjnie, a ta wiara w taką, powiedziałbym, czasami magiczną moc języka przejawia się na przykład w komunikacji inkluzywnej, o której pewnie dzisiaj jeszcze porozmawiamy, dlatego że wierzymy, że jeżeli powołamy do życia jakiś byt za pomocą nazwy albo przypomnimy o istnieniu tego bytu, no to wtedy nasze myślenie o świecie się zmieni. I rzeczywiście jest tak, że wtedy, kiedy zaczynamy o czymś mówić, to budujemy wokół tego czegoś albo tego kogoś całą sieć słów z tym związaną, wykorzystując oczywiście także słowa, które już znamy. I one wtedy nabierają dodatkowego znaczenia albo zmieniają swój profil znaczeniowy. I wtedy właśnie, jeżeli opowiadamy inaczej o świecie, to jest szansa na to, że o tym świecie też zaczniemy trochę inaczej myśleć.
Pięknie pan podchwycił temat, który zarzuciłem. Mianowicie, ja bym chciał może pana zapytać o taką rzecz, bo mamy mówić o języku inkluzywnym tak bardziej dzisiaj faktycznie. Ostatnimi czasy pojawiło się bardzo wiele tworów językowych, których ja na przykład nie rozumiem, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że jakiemuś celowi one służą. Na przykład, nie wiem, czy to jest zatwierdzone przez Radę Języka Polskiego, mam nadzieję, że pan mi odpowie na to pytanie, ale pojawia się na przykład trend, żeby zamiast mówić osoba niepełnosprawna, mówić osoba z niepełnosprawnością, żeby używać takiego bardziej opisowego języka, dzięki któremu my tę osobę opisujemy, a nie definiujemy. Czy faktycznie coś takiego ma szansę zmienić sposób, w jaki myślimy i czy używanie takiego języka wymyślonego, trochę sztucznego, żeby chronić tę osobę najczęściej bez konsultacji z nimi, w ogóle ma jakiś sens?
To w tym pytaniu widzę trzy bardzo ważne punkty, do których chciałbym się odnieść. Po pierwsze, Rada niczego nie zatwierdza. To jest bardzo ważna rzecz, dlatego że już nie chodzi tylko o taką techniczną sprawę, tak czy nie, ale także o to, że bardzo często to myślenie o Radzie Języka Polskiego jako instytucji, która może nam coś, czegoś zakazać, może nam coś narzucić albo na coś pozwolić, powoduje, że my zrzucamy z siebie odpowiedzialność za komunikację i za język. No bo jeżeli jest taka instytucja, to po co ja mam się wysilać? Przecież mogę tylko kierować się właśnie tym, co ta instytucja zarządzi. Rada Języka tego nie robi, Rada ewentualnie coś może doradzić albo odradzić, na co zresztą wskazuje jej nazwa, ale najczęściej to są takie rady, które związane są z instytucjonalnym wykorzystywaniem języka, czy wykorzystywaniem języka w instytucjach. Na przykład w urzędach stanu cywilnego, tam najczęściej chodzi o nadawanie imion, bo współczesna norma dotycząca nadawania imion jest już o wiele luźniejsza niż ta, która obowiązywała jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Natomiast nie można powiedzieć, że Rada czegoś zakazuje albo coś zatwierdza. A jeśli chodzi o to połączenie, bo ono jest bardzo ciekawe, bo proszę zauważyć, że dawniej używano innych określeń, które uchodziły za określenia neutralne. I to było na przykład określenia inwalida, czy jeszcze wcześniej kaleka. One nabrały negatywnych skojarzeń, w związku z tym przestaliśmy chcieć nazywać tak ludzi. Z powodu zwykłego szacunku, który chcemy okazywać drugiemu człowiekowi. No i wtedy właśnie ukuto takie połączenie osoba niepełnosprawna, czy najpierw niepełnosprawny, niepełnosprawna, potem osoba niepełnosprawna, a potem osoba z niepełnosprawnością, o której Pan powiedział. No i można się zastanowić, dlaczego tak się dzieje, to znaczy dlaczego takie konstrukcje po kolei powstają. Ano dlatego, że panuje takie przekonanie, także w badaniach lingwistycznych, że na pierwszym miejscu powinniśmy postawić człowieka. Czyli właśnie osobę, a dopiero potem zwrócić uwagę na tę cechę, która czyni tę osobę, czy sprawia, że ta osoba jest nieco inna niż ogół, bo nie chcę powiedzieć norma, bo to określenie też nie jest chyba tutaj najlepsze. W związku z tym, jeżeli mamy takie określenie jak osoba niepełnosprawna, to ta przydawka, ten przymiotnik mocniej określa tę osobę niż osoba z czymś. Czyli panuje takie przekonanie, że odsuwanie czegoś na dalszą pozycję składniową, bo tak byśmy to o tym powiedzieli na gruncie językoznawstwa, odsuwa także to samo skojarzenie. No i teraz powstaje pytanie, czy my chcemy robić to w nieskończoność? Czyli na przykład wymazać tę cechę, bo taki zarzut też się pojawia przy okazji języka inkluzywnego dotyczącego osób z niepełnosprawnościami. Nie chcemy, dlatego że tak jak już też Pan trochę wspomniał, czasami dzieje się to bez konsultacji z osobami z niepełnosprawnościami, ale akurat to połączenie wiele razy było konsultowane z tymi osobami, więc wiemy, że one rzeczywiście takiego określenia wobec siebie używają. Czy wszystkie? Na pewno nie. To nigdy nie będzie tak, że każda osoba będzie używała wobec siebie takiego samego określenia, ale my rozmawiamy o języku ogólnym, czyli takim języku, który ma służyć nam do komunikacji oficjalnej, półoficjalnej, takiej, która byłaby jak najbardziej neutralna, tak żeby nikogo nie urazić, żeby każdą osobą w tym języku się zaopiekować. No i teraz, jeżeli chodzi o osobę z niepełnosprawnością, nie możemy wymazywać tej cechy, bo to jest cecha tych osób. I one bardzo często określają siebie przez tę cechę, więc nie ma takiej potrzeby, nawet nie możemy sobie uzurpować prawa do tego, żeby taką cechę wymazywać. Także są też granice, na szczęście, języka inkluzywnego i niestety mam czasami wrażenie, że o tych granicach się zapomina.
Bardzo mnie cieszy, że wspomniał Pan o tym, że Rada Języka Polskiego ma doradzać, a nie cokolwiek zatwierdzać, bo ja często spotykam się z głosami takimi przerażonymi, że teraz to już nie można powiedzieć tego czy tamtego, czy można powiedzieć. Nie żyjemy w dyktaturze przecież. Natomiast dla mnie język inkluzywny i jego granice tegoż języka inkluzywnego pięknie określa wydarzenie, które się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych w języku angielskim. Konkretniej szukano jakiegoś słowa, które jak najlepiej określałoby osoby pochodzenia latynoamerykańskiego żyjące w Stanach Zjednoczonych, bo osoby pochodzenia latynoamerykańskiego nie są ani w swojej ogóle w 100% rasy białej, ani czarnej, ani nie są rdzennymi Amerykanami, ani też nie wszyscy pochodzą z Ameryki Południowej, niektórzy pochodzą także z Karaibów i tak dalej. W związku z tym wymyślono ogólny termin, który się nazywał Latin z X na końcu. Mhm. Takie słowo, które miało najlepiej określać wszystkich, być maksymalnie inkluzywne. Problem polega na tym, że Latynosi w Stanach Zjednoczonych określają się jako Latinx w 2% tylko według sondaży wśród nich prowadzonych, a to głównie dlatego, że są to osoby proporcjonalnie bardziej niż ogół amerykański konserwatywne i nazywanie się słowem, które nie definiuje płci, nie jest czymś, co im się podoba w ogóle. I to skończyło się potężną klapą. Co mnie zresztą nie dziwi szczególnie. Natomiast jest to dla mnie taki świetny przykład kompletnego oderwania osób od jednej grupy, jednej grupy osób, która chce definiować inną grupę osób. Mm-hmm. Natomiast biorąc się teraz za, bo trochę ja tutaj krytykuję, ale biorąc się za dobre strony inkluzywnego języka, ja bym chciał na przykład zauważyć, że ostatnio jest bardzo duży powrót do używania żeńskich końcówek. I chciałbym w tym miejscu zauważyć, ja czytałem gazety sprzed 100 i 130 lat, w których jak najbardziej żeńskie końcówki się pojawiają i nikt z tym wtedy nie miał problemu, że mówiło się o filolożce. To było normalne słowo, które pojawia się w gazetach z międzywojnia. Wydaje mi się, że to jest kwestia PRL-u, kiedy wszyscy byli po prostu towarzyszami i te końcówki troszeczkę zbladły. Co nam daje używanie żeńskiego języka w tej chwili?
To może ja najpierw skomentuję to, co Pan powiedział odnośnie do historii powstawania form żeńskich, dlatego że Rzeczywiście jest tak, że przed wojną, w okresie międzywojennym, te formy się pojawiały. To, czy one były, czy nie budziły żadnych zastrzeżeń, tu bym polemizował, dlatego że mamy bardzo wiele poświadczeń z dyskusji prasowych, między innymi w poradniku językowym, gdzie pytano o te formy. Pytano, których używać, doktorka, doktora, a czy poślica, czy posełkini, czy posłanka i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, było bardzo wiele kobiet, które nie życzyły sobie, żeby używać wobec nich form żeńskich. Z bardzo prostego powodu. To był początek emancypacji. Prawa kobiet w tamtym czasie na pewno nie były tak bliskie prawom mężczyzn jak dziś, a więc kobiety nie chciały być wrzucone do worka kobiet wykonujących jakiś zawód. Dlatego, że jeżeli myślenie o kobiecości i kobietach było takie, że one wykonują ten zawód gorzej, że są mniej kompetentne, to tytułowanie się za pomocą formy doktorka, wskazując na płeć, bo ta forma wskazuje bezpośrednio przecież na płeć, niosło ryzyko wykluczenia. I takich głosów było bardzo wiele. Współcześnie panuje coś takiego, co bym nazwał za profesorem Łazińskim, jak taki przedwojenny mit przedwojennego feminatywnego raju. Że to po prostu były jak kwiatki na łące i mamy mnóstwo poświadczeń. Nie mamy mnóstwa poświadczeń z bardzo prostego powodu. Nie mamy dostępu do zrównoważonego korpusu tekstów tamtego czasu. Większość tych poświadczeń, które są przywoływane współcześnie w różnego rodzaju kolażach czy badaniach, pochodzą najczęściej z prasy emancypacyjnej. Czyli tej, która rzeczywiście, no, jak sama nazwa wskazuje, była za tym, żeby tych form używać. Ale były też propozycje feministek takie, żeby odpłciowić nazwy męskie gramatycznie, żeby używać nazw uniwersalnych. Więc tych pomysłów było bardzo wiele, tak jak zresztą współcześnie. Ten obraz języka przed wojną nie różnił się za bardzo od współczesnego języka, choć rzeczywiście dziś zmienia się to o wiele, wiele intensywniej. I dziś niestety ma to takie zabarwienie ideologiczno-polityczne, można było powiedzieć, bo przed wojną aż takiego nie miało. A jeśli chodzi o ten PRL, który bardzo łatwo nam uderzać, to też nie do końca jest tak, że on pozbył się form żeńskich, bo tam były i traktorzystki, obywatelki i tak dalej, więc tutaj panowało tylko trochę inne przekonanie. Takie oto, że jeżeli kobieta wykonuje taki sam zawód jak mężczyzna, ministra na przykład, o tym pisał profesor Doroszewski, to nie ma potrzeby wypracowywania w języku ogólnym dla niej osobnej nazwy. Jedna nazwa równa się równe prawa, równe obowiązki itd., itd. Natomiast współcześnie rzeczywiście panuje takie przekonanie, że to brak tego wykładnika żeńskości deprecjonuje kobiety. I wie pan, ja sobie myślę o tym w ten sposób. Mnie niepotrzebne są argumenty ani historyczno-językowe, bo niby dlaczego historia języka miałaby decydować o tym, jak współcześnie tego języka używamy, to w ramach ciekawostki, w ramach odwołania się do jakiejś tradycji, jak najbardziej. Ale to nie może być taki argument decydujący. I jeżeli kobiety współcześnie chcą takich form, to dla mnie to jest wystarczający argument. I wydaje mi się, że w ogóle społecznie to powinien być wystarczający argument. Dlatego, że dobrze by było, żeby w języku ogólnym można było zaspokoić większość potrzeb komunikacyjnych osób, które się posługują polszczyzną. I jeżeli chodzi o feminatywy, to tutaj nie ma właściwie żadnych oporów ze strony samego systemu języka. One są tworzone dość regularnie. Mamy mnóstwo sposobów, możliwości utworzenia tych form, więc trudno mi tutaj w głowie ułożyć sobie taki argument, który by temu przeczył. Natomiast ja też będę trochę podgryzał swoją bańkę, bo już pan mnie do tego tutaj trochę sprowokował, do tego krytykowania. Współcześnie niestety jest też tak, że bardzo często deprecjonuje się inne formy wyrażania żeńskości. Czyli na przykład mówi się, że formy pani dyrektor to są błędy językowe, ponieważ nie zgadza się w nich rodzaj. No i muszę przyznać, że jeżeli którykolwiek ze studentów na uniwersytecie powiedziałby mi coś takiego na egzaminie, to poprosiłbym o przyjście we wrześniu, bo tutaj rodzaj się zgadza, tutaj gramatycznie niczego tym formom nie można zarzucić. I nie można tego robić z bardzo prostego powodu. Jest bardzo wiele osób, nie tylko kobiet, także osób niebinarnych, które używają wobec siebie form żeńskich, które wolą określać się panią reżyser, panią dyrektor, panią doktor, niż reżyserką, doktorką czy dyrektorką. I mają do tego prawo, tak samo jak kobiety, które wolą używać form feminatywnych. To jest tak zwana, czy ja to tak sobie nazwałem, takie inkluzywne wykluczenie, to znaczy pod płaszczykiem języka inkluzywnego doprowadza się do tego, że duża część osób używających polszczyzny czuje się wykluczona. No, nie sądzę, żeby to było działanie inkluzywne. nawet nie powiem tyle, że nie sądzę, ale jestem przekonany o tym, że to nie jest działanie inkluzywne. I zresztą swego czasu zwrócił na to uwagę profesor Bralczyk, chociaż nie do końca zgadzam się z tym zdaniem, które wypowiedział, a powiedział, że język, który ma łączyć, dzieli. Ja bym to zdanie przeformułował i wtedy bym się z tym zdaniem zgodził. To nie język inkluzywny, który ma łączyć, dzieli, tylko mówienie nasze o tym języku dzieli zamiast łączyć. Bo rzeczywiście nie wiem dlaczego, ale przywiązani jesteśmy do takiego myślenia zero-jedynkowego. Czyli jeżeli już feminatywy, to wszystkie. I już żadne inne formy nie mają znaczenia. Bo to jakieś tam, pani dyrektor słyszy się często, to protezy językowe, to jakiś wymysł komunistyczny. To też nie jest prawda, dlatego że te formy pojawiały się razem z feminatywami już u początków XX wieku. I na to narzekano także i wtedy, na przykład w poradniku językowym, mówiąc, że to się pleni, czy tam jakoś epidemią to chyba nazwano nawet, nie pamiętam tego określenia. No więc jeżeli epidemia to coś powszechnego, coś co się staje powszechne i zaraża, w cudzysłowie tego używam. Także ta sprawa nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać i chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali, dlatego że pamiętanie o tym prowadzi do właśnie inkluzywnego myślenia o komunikacji. O tym, że inkluzywność to jest wybór, a nie decyzja jedna i na całe życie.
Mi się wydaje, że to jest część szerszej dyskusji, bo my w Polsce mamy problem z niewłączaniem emocji do dyskusji i z rozbawianiem tak po prostu i nieudowadnianiem, że wiemy najlepiej, bo pałowanie się z ludźmi, którzy myślą troszeczkę inaczej niż my, jest w Polsce dosyć popularne niestety. Natomiast to, co pan mówił o międzywojnie, bym chciał zauważyć, że jeżeli spojrzeć na statystyki studentów i studentek w okresie międzywojennym, ministrów i minister, to mam problemy z moim polskim w tym
ministerek.
Posłów i posełek, no to wyraźnie widać, że kobiety stanowiły kilka procent w tych wszystkich grupach, więc tutaj o żadnej równości nie może być mowy przecież.
Oczywiście, tak.
A to, że na siłę, czy na przykład, czy było promowane przez niektórych ludzi, żeby używać żeńskich końcówek, żeby dowartościować kobiety, to nie zmieniało faktu, że wpływ kobiet na rzeczywistość w kraju był marginalny wtedy. Natomiast ja bym tu jeszcze chciał pana zapytać o kolejne dwa słowa, które dla mnie osobiście są ciekawe, dyskusja wokół nich. Chodzi o słowa murzyn i cygan. Jak rozmawiałem w Polsce z osobami o afrykańskich korzeniach, częściowo lub całkowicie afrykańskich korzeniach, to wszyscy, których pytałem, no było kilka osób, więc to są absolutnie niereprezentatywne badania, ale wszyscy powiedzieli mi, że ich się to słowo nie podoba i wolą być określeni jako Afrykańczyk na przykład, albo czarny. To jest zupełnie neutralne według tych osób, które ja pytałem. Natomiast jeżeli chodzi o słowo cygan, które podlega podobnej logice, rozmawiając z osobami, które jakby można określić tym słowem, oni w większości nie mieli z tym żadnego problemu. I mówili, rzeczywiście, możesz mówić Rom, możesz mówić cygan, mi jest wszystko jedno. I to jest przykład tego, że z jednej strony w przypadku słowa murzyn, jakby zapytać osobę, czy chce być tak określona, ona mówi nie. Dla mnie jest to w pełni zrozumiałe, że w takim razie nie. Natomiast w przypadku cygana sytuacja jest taka, że kiedy zapytać potencjalnych dezygnatów, że tak powiem, oni z tym nie mają problemu, natomiast my, znaczy oni, to są ci, których ja pytałem, znowu to jest niereprezentatywne jak najbardziej. Natomiast ogólnie w debacie publicznej wśród, że tak powiem, osób, które cyganami nie są, przyjęło się, że to jest słowo wulgarne i obraźliwe. Czy ma pan jakąś ogólną metodę, poza pytaniem bezpośrednio osób, które jak chcą być określane, w jaki sposób używać języka tak, żeby był on z jednej strony inkluzywny, ale z drugiej strony, żeby nie popadać w przesadną sztuczność?
To przyjmijmy teraz na potrzeby odpowiedzi na to pytanie, że rzeczywiście jest tak, że osoby, które można by określić mianem cyganie, nie mają z tym problemu, uważają, że to określenie jest dla nich neutralne. Teraz mamy trzy sytuacje. Pierwsza sytuacja ze słowem murzyn, kiedy mamy jednoznaczne i wskazanie kontekstowe języka, czyli mamy na przykład takie przysłowie czy frazeologizmy jak 100 lat za murzynami itd., itd., które obrosły negatywnymi konotacjami. Osoby, których to słowo może dotyczyć, nie życzą sobie tego. Sprawa jest jasna. Z drugiej strony, czy właściwie po środku, jest właśnie sprawa związana z określeniem cygan, czyli tak jak pan powiedział, no my mamy takie w języku określenia jak cyganić, prawda, które nie są dobrze kojarzone, ale osoby, których to słowo dotyczy, mówią, że to nie jest jakieś negatywne określenie. I tutaj sprawa jest na granicy, ona jest dynamiczna i się zmienia, ponieważ jak widzimy, jeszcze jest jeden przypadek, na przykład słowa Żyd. Proszę zauważyć, że to słowo też miewa negatywne konotacje, czasami bywa wyzwiskiem. Mamy też takie czasowniki, z których nie powinniśmy być dumni, jak ożydzić, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to słowo zostało niejako odczarowane, to znaczy odzyskane, można by było powiedzieć, bo przecież współcześnie, kiedy mówimy o Żydach i Żydówkach, to jest określenie neutralne, nazywające pewien fakt. Narodowościowy, czy religijny, czy w ogóle to jest właściwie nierozerwalne. Więc w przypadku określenia cygan może być bardzo podobnie. To znaczy, wydaje mi się, że teraz jesteśmy w takim czasie, kiedy badamy. Aha, czyli proponujemy, żeby może nazywać te osoby Rom i Romni, ale no, jeżeli tym osobom to nie przeszkadza, no to może faktycznie można by było tutaj jakoś to słowo odczarować, a przestać używać na przykład takiego określenia jak cyganić, ale już sam rzeczownik cygan nie byłby obraźliwy. Nie ma odpowiedzi na to pytanie jednoznacznej. Ja, kiedy myślę o używaniu języka, to wyobrażam sobie to w ten sposób, że wybiorę może inne określenie, które nie niesie ze sobą ryzyka. Bo proszę zauważyć, że wtedy, kiedy użyję określeń Rom czy Romni, no to wydaje mi się, że nie obrażam tych osób, a przynajmniej nie spotkałem się nigdy z takim głosem, który mówi nie, te określenia są obraźliwe, wolę cygan, cyganka. A już używając słowa cygan i cyganka, ryzykuję. Dopóty ta sytuacja jakoś się nie ustabilizuje, no to wtedy wykazywałbym jakąś ostrożność, albo na przykład próbował używać tych słów zamiennie. Bo tutaj jeszcze jest takie ryzyko, że jeżeli ja zrezygnuję z tych określeń cygan i cyganka, to naturalne w języku stanie się to, że one no, przestaną być używane, a więc problemu jako tako nie będzie, jeżeli można to w ogóle nazwać problemem. Więc nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, a rzeczywiście ma pan rację, że nie zawsze mamy okazję zapytać zwyczajnie tych osób, jak one chcą być określane, więc tutaj wtedy wybieram taką formę, co do której jestem pewny, że jest formą neutralną, a na szczęście język daje nam takie możliwości. To nie jest też tak, że mamy wyłącznie jedną do wyboru, albo potem jakieś bardzo opisowe konstrukcje, które mogłyby zaburzyć albo styl tekstu, albo zrozumiałość tego tekstu, bo przecież z tym także się musimy mierzyć, formułując jakąś wypowiedź.
Właśnie tutaj chciałbym przypomnieć wszystkim słuchającym, że język jest czymś żywym, co się stale zmienia. I zmieniają się nie tylko słowa, ale też kontekst, w jakim te słowa używamy. I to moim ulubionym przykładem tego, w jaki sposób się zmienia styl i kontekst, jest to, jaka jest obecność zapożyczeń z języka angielskiego w języku polskim. Bardzo wielu ludzi się wkurza, że jest tak wiele zapożyczeń z języka polskiego i wszystkim tym osobom polecam jeszcze raz uważną lekturę trylogii Sienkiewicza i wyłapanie wszystkich zapożyczeń z łaciny, jakie się tam pojawiają. No teraz łaciną jest angielski, więc zapożyczamy z angielskiego. Kontekst jest ten sam. I to nie znaczy, że za 30 lat przestaniemy mówić po polsku, a zaczniemy mówić po angielsku, bo po prostu będziemy mówić dalej po polsku i zapożyczać z angielskiego albo z innego języka.
Tak, ale dotknął pan bardzo ważnej kwestii w kontekście języka inkluzywnego, o której dość często się zapomina. Bo jednak, jeżeli chodziło o zapożyczenia z języka łacińskiego, to one dotyczyły takiego rejestru języka, który można by było porównać do czegoś, co jest językiem literackim, który wtedy był utożsamiany z językiem ogólnym. Teraz już wiemy, że to nie jest tak samo. Znaczy, ludzie nie mówią literaturą, prawda? Nie mówią prasą. Natomiast proszę zauważyć, że współcześnie język ogólny jest pod silnym wpływem języka młodzieżowego, który bardzo odważnie i mocno czerpie z języka angielskiego. Jeżeli tak o tym pomyślimy, to mnogość zapożyczeń z języka angielskiego, przyjmowanych czasami bezkrytycznie, również może powodować czy narażać na wykluczenie osoby, które nie uczyły się tego języka. Czyli jeżeli język ogólny przesyci się angielszczyzną, to taka osoba, na przykład starsza, która uczyła się w szkole języka rosyjskiego, a nie języka angielskiego, może czuć się nie u siebie. Ja pamiętam takie zdanie profesor Kłosińskiej, jeżeli idę do fryzjera i widzę tam jakąś nazwę, albo czy w ogóle jakiegoś lokalu usługowego, my teraz mamy atelier paznokcia, prawda, różne te nazwy są, to czuję się nie u siebie. No i teraz, jakie są reakcje na czucie się nie u siebie? No to jest kontakt z pewnego rodzaju obcością, a z obcością możemy obcować, nomen omen, na kilka sposobów. Możemy się tej obcości przestraszyć, czyli się schować, możemy z nią walczyć, możemy się z nią zainteresować, to byłoby najlepsze, a najrzadsze też niestety. W związku z tym żadne z tych dwóch działań, czyli ani wystraszenie się tego, ani atakowanie tego, nie przynosi dobrych skutków komunikacyjnych, społecznie. Więc ja bym bardzo chciał, żeby przy przyjmowaniu tych zapożyczeń z języka angielskiego pomyśleć także o osobach, które nie mają takiej łatwości, a to jest bardzo duża część społeczeństwa. Przypominam też, że społeczeństwo się starzeje, więc to jest duża część obywateli i obywatelek, żeby tak bezkrytycznie tych zapożyczeń nie przyjmować i pomyśleć o tych osobach, które mogą tego zwyczajnie nie rozumieć, szczególnie wtedy, kiedy mamy już polskie słowo na coś. Bo jeżeli nie, to rozumiem, chcemy o czymś mówić, łatwiej jest coś zapożyczyć niż wypracować w naszym języku, bo to wymaga jednak jakiegoś namysłu, pewnej kreatywności, pewnej jakiejś umowy społecznej co do tego, że tak to właśnie ma się nazywać. Więc korzystamy z gotowych wzorców zagranicznych. Natomiast miejmy to na uwadze, bo bardzo często się o tym zapomina i też pojawiają się takie głosy, o których Pan już tutaj wspomniał, że język się zmienia, język jest dynamiczny, język przecież to przyjmie, zacznie się to odmieniać i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale to się nie stanie od razu i to się stanie też często tylko dla wybranej grupy osób. A język ogólny powinien służyć jak największej, jeżeli no, w domyśle, w takim idealnym stanie, wszystkim osobom, które się posługują tym językiem. Inne potrzeby językowe możemy realizować w językach prywatnych, w sytuacjach intymnych bardziej lub mniej zawodowych, stąd na przykład korpomowa, która dobrze, żeby w całości pozostała w korpomowie, a do języka ogólnego przenikały tylko niektóre jej elementy. Tutaj naprawdę zalecałbym jakąś dużą ostrożność, bo to jest kwestia empatii i też komunikacji inkluzywnej.
No, spędziłem kilka lat w korporacji i muszę panu powiedzieć, że korpomowa jest czymś, czego do dzisiaj nie rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o zapożyczenia, to faktycznie mówił pan o tym, że jeżeli na coś nie ma w języku polskim słowa, to nie ma problemu z zapożyczaniem. Na przykład mamy słowo komputer. Są tak. Kraje, w których na siłę starano się wymyślić inne słowo i tak powstał francuski ordinateur czy turecki bilgisayar.
A u nas to chyba był mózg elektronowy, jeżeli mnie pamięć nie myli.
No to jest coś, czego do dzisiaj nie rozumiem. Natomiast serdecznie wszystkim polecam, będę to rozpowszechniał. W międzywojniu pojawiło się słowo na lotniskowiec w języku polskim jako aviamatka. Uwielbiam aviamatki.
Piękne, tak.
Niestety nie mamy w Polsce ani jednego lotniskowca, więc trochę jest taki sztuczny twór w dalszym ciągu. Natomiast mówił pan też o tym, że w tej chwili zapożyczanie z języka angielskiego odbywa się, nazwijmy to, bardziej demokratycznie, bo jest to znacznie więcej ludzi zapożycza i są to głównie ludzie młodzi, co sugeruje, że te zmiany mogą być znacznie trwalsze i mamy do czynienia z sytuacją, kiedy młodzi wykluczają starszych, no bo generalnie pan wspomniał o tym pokoleniowym rozgraniczeniu na tych, którzy uczyli się angielskiego i rosyjskiego. Ja się uczyłem obu, więc czuję się inkluzywny w pełni w tym momencie. Natomiast w sytuacji, w której mamy mniej młodzieży, a więcej starszych, czyli można w takim turbo uproszczeniu powiedzieć, że młodzież wyklucza, czy mniejszość wyklucza większość, a większość pozostaje w tym momencie bezbronna. Co robić?
To jedno, czy jedynym sposobem jest właśnie mówienie o komunikacji inkluzywnej jako wzajemnym, to może zabrzmi banalnie, słabo, nudno, nie wiem jak to określić, bo czasami spotykam się z takim oporem, ale o wzajemną troskę, to znaczy o troskę o język. I no, na szczęście jest jedną z postaw, takich silnych postaw wobec języka, bo trzeba zauważyć, że koniec końców język nam służy do tego, żeby się porozumieć. Zresztą słowo komunikacja ma bardzo ładną etymologię, pochodzi od łacińskiego communicare, czyli czynić wspólnym. Jeżeli to nie będzie nam przyświecać, jeżeli to uwspólnianie nie będzie nadrzędną zasadą komunikacji, taką jaką wyodrębniają komunikolodzy, no to wtedy rzeczywiście mamy społeczny problem. I to się też już dzieje w niektórych obszarach, bo współcześnie mówi się o tak zwanych dyskursach tożsamościowych, czyli właśnie takich, no właściwie bańkach językowych, w których wypracowuje się pewien sposób komunikacji, I próbuje się go jakoś żądać takiego używania języka społecznie. I teraz, gdy sprowadzamy ten dyskurs tożsamościowy wyłącznie do żądania, to mamy problem, bo jeżeli to są propozycje, to jak najbardziej. Ja nie jestem przeciwny dyskursom tożsamościowym, czyli określaniem się wokół tożsamości, na przykład tożsamości płciowej, ale nie możemy myśleć o tym jako jedynym wzorcu, który musi powszechnie obowiązywać w polszczyźnie ogólnej. Nadrzędną zasadą dla nas powinno być porozumienie się, czyli to powinny być propozycje, wymaga to pewnej elastyczności. Spodziewałbym się tej elastyczności bardziej od strony grupy uprzywilejowanej niż tej, która jest narażona na wykluczenie, czyli grupy mniejszościowej. To też jest częścią języka inkluzywnego, ale to nie oznacza, że to jest grupa, która jako jedyna ma wykazać pewną elastyczność. Więc to by był chyba taki mój postulat w tej rozmowie, chociaż rzadko po nie sięgam, ale myślę, że warto się nad tym zastanowić.
Myślę, że to jest świetny wniosek na koniec naszej rozmowy, że żebyśmy się kierowali porozumieniem w tym wszystkim, bo przecież po to się komunikujemy, żeby się porozumieć, a nie po to się komunikujemy, żeby się tak po prostu pozabijać. No, najserdeczniej panu dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A moim gościem był pan Mateusz Adamczyk, członek Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej Rady Języka Polskiego.